Tytuł tygodnia.
Oriana Fallaci. Kapelusz cały w czereśniach. Saga. Przekład Jarosław Mikołajewski i Monika Woźniak. Wydawnictwo literackie.
Mówi krytyk literacki Maciej Mazurek.
Zmarła w 2006 roku Oriana Fallaci kojarzy się przede wszystkim z polityką, wywiadami i niechęcią, delikatnie mówiąc, do islamu. Oriana Fallaci reprezentowała wartości lewicowe, ale była jednocześnie gorącą włoską patriotką. Przypisana jej islamofobia ściągnęła na nią ostrą krytykę liberalnych elit wyznających ideologię multikulturalizmu. Po napisaniu Wściekłości i dumy, które były wielkim ostrzeżeniem przed falami islamskich imigrantów, rozpoczęła pracę nad sagą rodzinną, która ujawniła w pełni jej literacki talent. I w świetle lektury tej sagi, która ma tytuł Kapelusz cały w czereśniach, możemy zrozumieć jej niechęć do współczesnej jej elit, jak i do islamu. Fallaci gorąco kocha Włochy, ale nie w sposób abstrakcyjny. Ta miłość ujawnia się wraz z pytaniem, które jest głębokim źródłem powstania tej pięknej książki, nad którą ta najbardziej znana dziennikarka drugiej połowy XX wieku pracowała przez ostatnie 10 lat swego życia. To pytanie brzmi: kim jestem? Ono zaś zmusza do wejścia w głąb historii rodzinnej, co robi Fallaci z wielką pasją, która zawsze ją cechowała. Książka oddaje bogactwo szczegółów historycznych i obyczajowych opisywanych epok, dzięki czemu jej przodkowie nabierają większej realności, stając się jednocześnie bohaterami z krwi i kości, osobami nieoderwanymi od swoich realiów i czasów. Powieść Kapelusz cały w czereśniach jest świadectwem wędrówki Fallaci przez gąszcz genealogicznego drzewa. Autorka, silna kobieta, ceni również silne kobiety w swojej rodzinie. Warto wspomnieć, że jednym z przodków autorki był Polak, który zjawił się w Italii w roku 1845, szukając poparcia dla niepodległości Polski. Początek opowieści sięga jednak głębiej. Zaczyna się w 1773 roku w Toskanii, w pięknej górskiej okolicy, w osadzie Panzano.
Czyta Wanda Wasilewska. Kiedy Piotr Leopold Habsburg-Lotaryński był wielkim księciem Toskanii, a jego siostra Maria Antonina królową Francji, poniosłam ryzyko najbardziej przerażające dla kogoś, kto kocha życie i żeby tylko je przeżyć, gotów jest przyjąć wszystkie jego katastrofalne konsekwencje. Mogłam się nie urodzić. Na to samo ryzyko byłam oczywiście narażona przez miliony lat, wielokrotnie, za każdym razem, kiedy mój praszczur wybierał sobie praszczurzycę, albo na odwrót. Lecz tamtego lata naprawdę niewiele brakowało, bym na własnej skórze odczuła biologiczną zasadę, która mówi: każdy z nas rodzi się z jaja, w którym połączyły się chromosomy ojca i matki. A więc jeśli zmienia się ojciec lub matka, zmienia się jedność chromosomów i na świat nie przychodzi człowiek, który mógłby się narodzić. Na jego miejsce rodzi się ktoś inny i potomstwo, które się z niego wywodzi, różni się od potomstwa, które narodzić się mogło. Jak to się stało? Po prostu. Filippo Mazzei handlował winem w Londynie, gdzie spotykał się z Benjaminem Franklinem, wysłannikiem Pensylwanii, od którego kupił dwa z jego słynnych pieców do królewskiej rezydencji w Palazzo Pitti. Za pośrednictwem Franklina nawiązał kontakt z Thomasem Jeffersonem, który znał język włoski, a o Toskanii wiedział wszystko. W pierwszych miesiącach 1773 roku Mazzei otrzymał od niego mniej więcej taką propozycję. Drogi Filippo, według mnie Chianti to wzór rolnictwa, jaki należałoby zaszczepić w Virginii. Nie zechciałby pan przenieść się tutaj i założyć gospodarstwo produkujące wino i oliwę? Ziemi tu nie brakuje. Kosztuje niewiele, jest żyzna i myślę, że odpowiednia do uprawy winorośli i oliwek. Niestety nasi rolnicy nie znają tych upraw, nic nie wiedzą o oliwie i winie. Jeśli postanowi pan tutaj przyjechać, proszę zabrać ze sobą 10 toskańskich rolników. Mazzei uznał, że pomysł jest znakomity. Za namową Franklina opuścił Londyn, wrócił do Florencji, gdzie z początkiem lata zaczął szykować podróż. By zaś dobrać 10 rolników, zwrócił się do instytucji kościelnej, w której studiował medycynę, do królewskiego szpitala Santa Maria Nuova, prowadzącego w Panzano duże gospodarstwo. Szpital przekazał sprawy kilku okolicznym księżom, w tym Don Pietrowi Luciemu, a kandydatem tegoż był ładny blondyn o błękitnych oczach i bystrym umyśle, który potrafił czytać i pisać. Carlo Fallaci. Przyszły pradziadek mojego dziadka po mieczu. Carlo miał wtedy 20 lat. Był drugim synem najemnego rolnika. Pracował w majątku nazywanym Vitigliano di Sotto dla rodu Verrazzano, potomków niejakiego Giovanniego. Temu ostatniemu zawdzięczamy odkrycie rzeki Hudson oraz nowojorskiej zatoki. I wśród bliskich uchodził za czarną owcę. Moi przodkowie bardziej niż rodzinę stanowili sektę zagorzałych franciszkańskich tercjarzy, poczciwców obdarzonych ponurą religijnością, poddanych rozpaczliwie klasztornemu rytmowi życia. Pokuty, wyrzeczenia, posty, krucyfiksy. Dyscyplina o 6 sznurach z 3 węzłami na każdym, żeby się lepiej biczować. Przy uderzeniu modlitwa z 10 Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario, odmawiana rano, w południe, o zmierzchu, a na dodatek chwała Ojcu lub wieczny odpoczynek na każde bicie dzwonów oraz różaniec przed snem. Czystość małżeńska, czyli rzadkie i szybkie kontakty wyłącznie w celu przedłużenia gatunku. Wstręt do wszelkich przyjemności, radości, rozrywki, żartu i śmiechu. Przy tym ślepe posłuszeństwo zakonnikowi tytułowanemu ojcem wizytorem, który na koniec miesiąca wpadał do nich do domu sprawdzić, czy przestrzegają obowiązków pokory, miłosierdzia, wstrzemięźliwości, cierpliwości i miłości do zwierząt nauczanej przez świętego Franciszka. Albo przekonać się, że zakładają włośnice, noszą skromne szare ubrania, stosownie przepasane, że wystrzegają się złego towarzystwa, nieprzyzwoitych rozmów, sprośnych przyśpiewek, tańca, wieczornic, jarmarków, mięsa zakazanego w środy, piątki, soboty i inne dni postne. Przykładają się do dzieł miłosierdzia zapisanych w papieskich bullach, takich na przykład jak nawracanie wykolejeńców, piętnowanie niedowiarków, donoszenie na współbraci winnych jakichś grzechów, lecz nieskorych do samooskarżenia. I biada temu, kto zbłądzi. Po 3-krotnym ostrzeżeniu zostawał taki przepędzony klątwą. Bądź przeklęty przez Boga. Przeklęty. Przeklęty. Do tych wszystkich reguł Luca i Apollina, rodzice Karla, naginali się jak żołnierze do dyscypliny wojskowej. Wspierani szczerą wiarą i przekonani, że nie ma innej drogi, by zasłużyć na raj lub co najmniej czyściec. I tak w wieku 50 lat Luca wyglądał jak starzec. Jego sięgająca brzucha broda była już siwa, a 40-letnia Apollonia wydawała się jeszcze starsza od męża. Podczas spowiedzi żadne z tych dwojga nie znajdowało w sobie grzechów, które mogliby wyznać, prócz tego, że ich syn był buntownikiem. Oriana Fallaci, Kpelusz cały w czereśniach. Saga. Przekład Jarosław Mikołajewski i Monika Woźniak. Wydawnictwo Literackie.